Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Zapraszam Was na pierwszy odcinek Just for Fun Extra. Tematem dzisiejszego odcinka jest język Golang. Gościem będzie Dobrosław Żybort. Powiedz kilka słów o sobie.
Cześć, Dobrosław Żybort z tej strony, znany szerzej w internecie jako Matrixik. I dzisiaj przedstawię Wam, dlaczego lubię Go.
Jakie są Twoje doświadczenia z Golangiem?
Ja zanim zacząłem się interesować Go, w latach tam 2011, coś takiego, w momencie, kiedy jeszcze nie było stabilnej wersji jedynki, tak wcześniej. Trafiłem na niego tak przy okazji szukania różnych tam innych rzeczy, trochę przy okazji Pythona. Gdzieś mi się przewinął, jakbym powiedzieć, przetoczami przeleciał. I ponieważ trochę leniwy jestem i nie lubię, kiedy coś się... Nie ma wstecznej kompatybilności takiej, gdzie jest w miarę stabilne. Coś w tym stylu, żeby nie musiał później przepisywać wszystkiego na nowo, co jakiś kawałek. To tak rzuciłem sobie na bok i na razie sobie leżę. Później tak w okolicach 2012, kiedy wyszła wersja 1.0, kiedy zapewnili, że będzie wsteczna kompatybilność, to wtedy zacząłem im więcej jakby trochę grzebać, bo mnie trochę denerwował Python. W sensie... Okej. Przedtem grzebałem w Pythonie głównie tak dla siebie prywatne jakieś rzeczy, ale problemem było nie sam Python, tylko raczej to, jak wrzucam go sobie na jakieś na serwerki, tym podobne rzeczy, które potrzebowałem dla siebie, o, w taki sposób. I z Pythonem było fajnie, dopóki nie było fajnie. Potrafiłem kilka dni na przykład spędzić na VPS-ie, żeby głupiego pila zainstalować, żeby mi działało z Pythona.
To nie jest takie niezwykłe akurat, więc znam twój ból.
No i wtedy zacząłem tak kombinować, że może coś innego by spróbować takiego, gdzie nie byłoby takich dużych problemów. No i z powrotem jakby się trafiło mi na Go. No i wtedy się okazało, że buduję sobie binarkę w Go, wrzucam na serwer VPS-a i to działa tak. Boże, jaki byłem szczęśliwy. To rozwiązało tak, jakby można powiedzieć, taki mój główny... niezadowolenie z Pythona, ale w Pythonie pisałem wcześniej takie na przykład web scrapery, boty i tym podobne rzeczy, też głównie w potrzeby własne i po prostu szukałem takiej możliwości, coś co by mi działo trochę szybciej niż Python, trochę mniej zasobów mi zużywało i no ogólnie, no okej, Python jest fajny, fajnie się w nim pisze, szybko się w miarę pisze, czytelny jest w miarę, ale tak szukałem czegoś trochę więcej, że tak powiem. W pracy przeważnie grzebałem w tym czasie w C++. Mi się podobało właśnie, że na przykład C++ jest programowanie statyczne, gdzie po prostu jest dużo mniej błędów z takich, można powiedzieć, drobiazgów, które później musiałem się wywalało na Pythonie. Przeszedłem właśnie trochę na Go, częściowo zacząłem po kawałku przepisywać kawałki web scrapera na Go i przyspieszyło to moje grzebanie sobie w swoich jakby takich małych projektach. I podobało mi się w Go na przykład to, że nie starałem się wrzucać wszystkiego, co się da. To jest minimalna ilość rzeczy, jakby można tak powiedzieć, w Go, która... Okej, jest fajna, że jest magia, bo pozwala na przykład najlepszym programistom tam dużo sobie ułatwiać swoją pracę, ale ponieważ do tej pory byłem utrzymaniowcem w C++, no to nie bardzo lubię, kiedy do języka wrzuca się kolejne rzeczy, bo się mam, żeby kilku osobom przydać. I no nie powiedziałbym, żebym kogoś chciał udusić za to, co robią w niektórych miejscach w C++, no ale to jednak utrzymanie to takie, kiedy jest dużo osób, pracuje nad kodem i jak sobie znajdą, nie wiem, przeczytam jakąś nowinkę, jaką jak można coś użyć, później użyją tego kawałku kodu i później ty na przykład po dwóch latach masz coś zrozumieć z tego kodu, to już zaczyna się robić, no ciężko może być momentami.
A to jest pewnego rodzaju archeologia, o czym ty mówisz. Ja dokładnie wiem, o co ci chodzi, może nie tyle dotknęło mnie to tak mocno w C++, ale dokładnie wiem, o co ci chodzi. Wspomniałeś wcześniej o kwestii wydajności, bo od czasu do czasu przeglądam benchmarki wydajnościowe. I Go jest, Golang jest dosyć często na topie, jeżeli chodzi o wydajnościowe benchmarki, takie jakie są dostępne. I one są dosyć generyczne, także biorą pod uwagę bardzo różne narzędzia, bardzo różne języki.
Może nie powiedziałbym na topie, ale że tak powiem blisko innych języków bardziej kompilowanych, Java, C++, C, coś w tym stylu. To jest tak pomiędzy właśnie takimi kompilowanymi, takimi głównymi, a pomiędzy... A dużo wyżej niż Python bądź Ruby.
No i JavaScript, tak, to też prawda. Tam nie trzeba specjalnie dużo, żeby być szybszym od JavaScriptu w dzisiejszych czasach. Trochę rozmawiałem też z naszymi kolegami z BIOS ostatnio, bo jakby są bliżej tych języków niż ja na co dzień. Oni też wspominali o czymś, co się nazywa D, taki język programowania, który wyszedł z C jako jego jakby następca, ale nie udało się przed C++ i wszystko zepsuł. On też jest jakby często porównywany do Go, Golanga, właśnie pod kątem wydajności. I teraz jakbyś się miał zastanowić, jak tutaj się to sytuuje, bo mówiłeś, że Golang jest językiem jednej drogi. Ja miałem okazję niestety zobaczyć to na własne oczy, chciałem troszeczkę głębiej wejść w ten język. Kilka razy mieliśmy takie dyskusje pewne na ten temat, że czegoś brakuje, na przykład rounda matematycznego, co byłem dosyć zdziwiony, no ale napisać rounda samemu da się, póki co jeszcze pamiętam, jak to się robi. I tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście taki bardzo restrykcyjne podejście do tworzenia kora języka, czy nie ma wpływu na to, że jakby w tym się gorzej pisze, przynajmniej z twojej perspektywy.
Mi się tak podoba, bo na przykład specyfikacja Go ma, teraz wrzucałem 80 stron A4, to sobie spojrzałem później na specyfikację na przykład C, która ma 500, 600 coś stron, C++a 1300, Java chyba jeszcze coś tam było więcej. I tak dla mnie to jest dobre o to w tym sensie, że no jestem w stanie jakoś to ogarnąć. Tysiąc coś stron specyfikacji nie czuję się w stanie ogarnąć. No chyba, żebym siedział lata w tym i naprawdę tylko siedział w tym i w tym i w tym i w tym w jednej rzeczy. A tak to, jak jest to takie małe, to okej. Okay. Muszę więcej kodu napisać momentami, muszę coś tam dorzucić od siebie, ale to jednak dla mnie to jest zaleta, nie wada. W taki sposób. Bo okej. Okay, naczytałem się dużo, że tam ludzie narzekają, że tam nie ma generyków, template'ów i tym podobnych rzeczy. To nie jest tak, że twórcy nie chcą dodać tego do Go, bo jest cała litania, przejrzeli chyba wszystkie możliwe, ze wszystkich możliwych języków, możliwości, w jaki sposób są zaimplementowane. Po prostu uważają, że okej, okay, fajnie to dodać, tylko pokażcie, jak to dodać, żeby na przykład community zaprezentowało już wszystkie możliwe sposoby, tam wchodziło, jak to dodać, żeby język nie stał się nagle dużo bardziej skomplikowany i dużo bardziej trudniejszy do ogarnięcia. Tak, żeby cały czas można było w tym pisać, w miarę czytelne to było i można było w miarę czytelnie no, zarządzać tym na przykład po dłuższym czasie, że spojrzysz do kodu po roku i nie musisz jakoś tam siedzieć na tym kupę czasu, bo kto tu miał dokładnie coś na myśli, ponieważ to przechodzisz przez kilka różnych poziomów. Teraz takie trochę są jakby atrapy. No ja wiem, no coś z tyłu na przykład, że zalecanie jest bardziej w tej chwili na przykład Go Generate do generowania kodu, jak tak bardzo potrzebujesz czegoś. Wtedy też możesz to zrobić i to też jest spoko, tak żeby nie pisać więcej jakby ręcznie. Go Generate, zamiast na przykład to, co potrzebujesz, to co normalnie w innych językach Go Generate, co w innych językach template'y tworzą z poziomu kompilatora, tutaj ty masz ten kod gotowy, jakby, znaczy sam go generujesz. I ty się tym zajmujesz. Masz trochę więcej do zrobienia, ale bierzesz tylko to, co potrzebujesz. Kompilator dzięki temu jest szybszy, bo nie ma jakby problemu, żeby to wszystko generować w czasie kompilacji. W Go kompilator to jest jedna właśnie też taka zalet, można tak powiedzieć, że właściwie kompilujesz i działa. W sensie kompilujesz, kilka sekund się przeszło i już masz działający program, binarkę gotową do użycia. Pamiętam, jak w poprzedniej pracy w C++ grzebałem, to potrafiłem czekać 15-20 minut na skompilowanie programu, to nie, dziękuję.
To się cieszę, że w Javie nie pisałeś. Widziałem, miałem okazję współpracować z javistami, gdzie im się buildowały rzeczy po 45 minut i oni mówili, że to jest szybko. Także kwestia punktu widzenia.
No tak, no bo jak przyszedłem z Pythona, no to tak...
No skryptowy język, no. Człowiek się spodziewa, że pisze i działa.
No właśnie, w taki sposób tutaj mi to chodziło i to też była taka zaleta, można powiedzieć. Można powiedzieć, jestem, okej, okay, nie ma wszystkiego tego, na przykład C++ i tak dalej, nie jest tak samo szybki jak te języki, bo on ma też, Go ma własny jakby garbage kolektora i tak nie musi się tak aż bardzo przejmować pamięcią, ale ja to przyjmuję jako z dobrodziejstwem inwentarza. Okej, rozumiem, że coś może być gorsze, coś jest mniej i tak dalej, ale dla mnie to jest jakby zaleta. Nie wszyscy tak do tego podchodzą, bo niektórzy lubią mieć dużo możliwości. Dla mnie jak jest mniej możliwości, to mam mniej rzeczy, gdzie mogę coś spieprzyć.
Okej, to jest solid argumentacja. Widzę takie podobieństwo, trochę mi się teraz nasuwałem do Erlanga, nie wiem jak bardzo je widzisz, żeby to po prostu działało i w miarę możliwości się nie wieszało. Najlepiej jeszcze że żeby było relatywnie szybkie. Te pryncypia są chyba tutaj podobne. Natomiast syntaks Erlanga jest z czapy kompletnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dlatego jeżeli już używam maszyny wirtualnej, tej Erlangowej, to już wolę pisać w Elixirze, bo to się da czytać w ogóle.
Chwilę w Erlangu pisałem, ale to tak, no tak trzeba się przestawić.
W myśleniu. To też jest właśnie projektowane po to, żeby działało przez dłuższy okres czasu. I mi się jeszcze jedno pytanie nasuwa. A jak z tym programowaniem funkcyjnym? Bo paradygmatowo mówiłeś, że on jest bardzo nisko. Tam, gdzie się skończył C++.
Niż, bliżej do C niż do Pythona. Mhm. Ale według mnie jest czytelnie. To,
no
to
tak,
mi się podoba.
No nie można temu zarzucić. Miałem okazję trochę pobawić się na hackeranku, zresztą widziałeś te moje głupie pytania, którymi Ciebie męczyłem. I czytelności nie można było odmówić, bo gdy porównuję to, nie wiem, do Haskella czy czegoś równie interesującego, no to się czyta dużo lepiej. On jest tak prosty, zwięzły ten kod, wszędzie wygląda praktycznie identycznie. Też rozmawialiśmy o formaterze. Mhm. Pamiętam tą dyskusję i to mnie mocno zdziwiło, bo na scenie javascriptowej tych formaterów, linterów po javascriptowemu jest od cholery. Przynajmniej jest ESLint, JSHint, TSLint, jakieś tam jeszcze inne schematy lintowania. Tu jest jeden. I jak to się stało, że udało się community przekonać do tego, żeby był jeden standard?
Powiem, jak to było u mnie, bo jak tam właśnie, jak była ta wersja pierwsza go, to zacząłem jakoś tam swoje grzebać, swoje małe biblioteczki do testowania i sprawdzania, jak to w ogóle funkcjonuje. Mhm. I tam sobie wrzuciłem na Golang, Nuts, po prostu, żeby dali mi komentarze ludzie, co myślą o Incodzie i tym podobnym. Mhm. To pierwszy komentarz był, że rzuć przez formatera, bo w ogóle nie sprawdzamy twojego kodu. Aha. I to było na tyle.
Czyli to było community driven, że jest jeden popłogosławiony formatar i on
jest... Tak, on przychodzi razem z językiem i on właściwie już był chyba nawet wcześniej, niż zanim jeszcze była stabilna wersja Go, i to po prostu jakby od twórców przyszło. I to jest tak stworzony był, że tak, z tego co czytałem, to tak raczej nikomu się nie podoba ten format. Wszyscy mają jakieś pretensje do niego, ale po pewnym czasie człowiek się przyzwyczaja i zaczyna zauważać, że jednak nie jest takie złe, jak wszyscy mają tak samo wyglądający kod.
No to podobne rzeczy jakby nasuwają mi się przy okazji Garita. Też jak się patrzę na niego pierwszy raz w życiu, mówię, Boże, jedyny, co to jest, dlaczego to jest? A później po dłuższej zabawie, okej, może ładny to nie jest, wiele rzeczy bym zmienił, ale nie ma innego tula na rynku, który byłby podobny, jeśli chodzi o feature set i tak dobrze rozumiał Gita, więc to mi się wydaje dosyć podobne, tak głębokie zrozumienie narzędzia, którym ludzie się poruszają, to jest miłe.
I też tak formater nie został wzięty z kosmosu, tylko na przykład tak został zaprojektowany kod częściowo, wygląd języka, żeby zmniejszyć na przykład diffy pomiędzy komitami. Niby taki drobiazg, pikuś, ale to zawsze trochę mniej roboty dla ciebie. Mhm. I mniej myślenia, jakby co się zmieniło w komicie.
No bo parsuje się tylko to, co się widzi bezpośrednio na ekranie. Najlepiej, żeby nie było przewijania. No, nie zawsze się da, różne są monitory, ale im mniejszy div, tym lepsze. Jak się ciągle zastanawiam, jak ugryźć ten język z punktu widzenia profesjonalnego, bo co za nim stoi? Stoi za nim Google.
Google.
I jak mocno Google wcina się w społeczność, żeby jej pomagać, lecz przeszkadzać?
W jaki sposób? Głównie u nich, z tego co się orientuję, chyba kilkanaście osób zajmuje się takim jakby, głównie ci twórcy języka Go, to cały czas pracują w Google. Mhm. I teraz po prostu je chyba full time robią na tym od już kilku lat i na tym się skupiają. A więcej się za bardzo nie... Okej, oni mają jakby ostatnie słowo praktycznie do wszystkiego. Jeśli na przykład ktoś proponuje nową funkcjonalność do Go, to pierwsze przychodzi, że nie dodamy tego, ale jeśli dobrze to ustosunkujesz, to może o tym pomyślimy i może jednak coś się da z tego wyciągnąć. Właśnie to też takie podejście KISS, można powiedzieć. Raczej starają się nie dodawać nowej funkcjonalności, niż dodawać takie, co się na przykład przydadzą jakiejś tam małej, wąskiej grupce. Bo dla twórców to jest po prostu niepotrzebne. Okej, może być to skrócić kod, może jakieś tam być dodatkowe rzeczy, ale to powoduje, że jest więcej czasu trzeba poświęcić na maintenance całego kodu, całego, całego języka.
Dokładnie.
Więcej możliwości miejsc bugów i tym podobne. Nawet pętle to tam, na przykład w C++, tam w Pythonie są 4 pętle, tutaj została chyba jedna czy dwie właściwie. For jest i tyle. I for range, żeby po wszystkich elementach przejechać tablicy czy innego, innej rzeczy i jest. I to działa i to okej. Okay. Na początku potrafią coś truć, że nie ma jakiegoś tam while'a, nie ma czegoś tam tak i tym, ale w pewnym czasie człowiek potem wchodzi w to i się do tego przyzwyczaja. To nie daje jakby takich super możliwości, ale to też jest tak jak z tym formaterem, że czytasz obcy kod i to nie jest jakoś bardzo obcy, że na przykład masz dwie różne aplikacje i w jednej będzie prawie funkcjonalna napisana, a w druga będzie obiektowo bardziej napisana i to praktycznie jest ten sam język, ale właściwie to mało do siebie jest podobne. W różnych aplikacjach może tak być.
Sounds like JavaScript. Nie no, serio, one są tak na rozbieżnym, na przeciwległym biegunie, te języki, które w jednym miejscu mamy taki bazar, gdzie można znaleźć dosłownie wszystko i dowolnej jakości, a z drugiej strony mamy tą katedrę, taką dosyć zamkniętą i jest na to hype. Ten hype skąd się bierze na Go? Trochę jeszcze nie widać go może w Polsce, ale do czasu, do czasu, aż firmy odkryją te benchmarki, o których mówiliśmy wcześniej. I to mi się podoba, gdy patrzę na te benchmarki, chcę jeszcze do nich nawiązać, bo robią je niezależne firmy, bo jeżeli, tak często to widzę w JavaScriptie, że ktoś wymyślił sobie bibliotekę, napisał benchmark, który będzie pokazywał, jak ona jest zajebista i każdy, jakieś głupie case'y, takie jest standardowy case w JavaScriptie, to do MVC, wszyscy go pokazują, że moja biblioteka jest tutaj najbardziej zajebista wydajnościowo. A my mówimy o tych benchmarkach Tajobi, czy innych podobnych, gdzie niezależne jakby authority zupełnie testuje na dużych obciążeniach, przy takim samym hardware'ze zwirtualizowanym i robiące dokładnie to samo aplikacje. To są typy requesty, jakieś tego typu rzeczy, serwery backendowe głównie.
Tutaj bardziej chyba Tech Empower.
Albo Tech Empower, na przykład, to już jest zupełnie dla mnie wzór, jeżeli chodzi o benchmarking. I patrzę, że te wyniki są konkretne, a z drugiej strony, jak wejdziemy sobie na HackerRank i zobaczymy, ile czasu jest maszynowego jest przeznaczone, żeby uruchomić kod w JavaScriptie, dla przykładu, a ile w Go, to ja się popłakałem po prostu, ale mi smutno się zrobiło. Jak jakby wysokie wymagania, wąskie wymagania wydajnościowe ma Go, żeby uruchomić ten sam scope aplikacji. No a na HackerRanku są co prawda programy takie głównie algorytmiczne, więc tam muszą mieć pewne ograniczenia odnośnie RAMu i procesora i tak dalej, więc to jest zrozumiałe. Natomiast na długość wykonywania poszczególnych operacji to już zależy mocno od języka. I tu byłem naprawdę mocno zainteresowany tym, jak na jakich małych wymaganiach mogą te same aplikacje robiące dokładnie to samo działać. Wracając jeszcze do hype'u. Ten hype powoli się tworzy. Dowodem tego jest choćby dzisiejsze nagranie. Naprawdę długo szukałem ludzi, którzy bawią się w Go profesjonalnie i półprofesjonalnie. Jeszcze nie ma jakby mocnego ruchu w Polsce, ale jak to wygląda za granicą?
Za granicą? No, zdaje się, na przykład w USA tego różne ABR wchodzi. Znaczy ogólnie trochę dużo różnych firm za granicą. Kawałków wprowadza Go do jakichś konkretnych elementów, jakiś na przykład do backendu jakieś API, żeby zrobić, czy jakieś tam nawet narzędzia CLI, które właśnie zastępują na przykład im wcześniejsze CLI, które były na przykład napisane w Pythonie bądź w Ruby, bo to było fajnie prosto napisać, ale niestety później, żeby to dostarczyć do użytkownika, no to już trochę gorzej jest, bo musi sobie wszystko poinstalować, a tutaj masz jedną binarkę, którą możesz sobie zbudować, na Linuxie możesz sobie zbudować binarki na wszystkie inne systemy.
I to jest magia. To jest magia, bo na Pythonie się tak nie da, tak łatwo. No jest co prawda GYP, że jest kompilator cross-platformowy ogólnego zastosowania i na nim jeździ NPM. Tylko jak ktoś widział, tak jak ja niestety, jak to ładnie można zepsuć, to wie, że to jest tam z gwiazdką, czy czasem działa. A ta moc tworzenia binarki na Unixie, na Windowsa, na Maca też chyba da się.
Tak, na wszystkie obsługiwane systemy przez Go.
I po prostu działa, to jest magia. To jest rzeczywiście taka magia, która mnie uderzyła bardzo mocno.
Z innych krajów, co ciekawe, na drugim miejscu za USA jest Chiny. Zdaje się, że tam też mocno, mocno Go wchodzi. I co ciekawe, chodzisz, większość stron jest chyba Google tam odnośnie Go zablokowana, to oni tam sobie swoje mirrory stawiają.
Trzeba sobie jakoś radzić. No, no to jest rzeczywiście zabawne, bo Google formalnie w Chinach nie jest, a Golang, skoro mówisz, że zyskuje taką popularność, to jest dosyć interesujące. I się zastanawiam, bo niektórym ludziom w momencie, w którym podejmują decyzję odnośnie tego, czy nie, napiszemy sobie jakiś mikroserwis w Go, biorą pod uwagę to, w jaki sposób język jest tworzony, w jaki sposób język jest maintenance'owany i kto za nim stoi. Na przykład, czy stoi za nim, nie wiem, Google, albo frameworkiem, albo nie wiem, Facebook, czy cokolwiek.
Za to, że za nim stoi Google, to właśnie dlatego w Chinach jest tam popularny. Mhm. Takie, tak trochę opinie jakby słyszałem. A tak w inny sposób? Możliwe trochę tak, możliwe trochę, że hype, możliwe, że po prostu chcą spróbować czegoś nowego i nagle się okazuje, że mogą szybko, w miarę szybko coś sobie zbudować i że zużywa to w miarę mało RAMu i że mało procesora to w miarę zużywa i że po prostu robią sobie kopiuj w klej binarki i działa.
Magia.
Tak trochę można powiedzieć.
To, nie, no to tak, tak powinna dokładnie ta magia wyglądać. To, że platformy są wzajemnie pomiędzy sobą niekompatybilne, nie powinno ograniczać deweloperów, ale znamy przykłady i antyprzykłady. Ale wracając do community, tego języka dosyć ciężko jest się uczyć, przynajmniej z mojej perspektywy, bo jeszcze dosyć mało jest materiałów, które traktują na ten temat, szczególnie takich poziom zero, bo jakby sama strona i dokumentacja tam mucha nie siada. Wszystko jest tak, jak powinno być. Z mojej perspektywy nawet jest miejscami zbyt ascetyczna. Ale to jest mój punkt widzenia, bo mogę być troszeczkę zboczony na ten temat. A jeżeli chodzi o takie materiały, kursy czy cokolwiek, gdzie tego szukać w ogóle z grubsza?
Znaczy, jakby się chciało taką listę, to właśnie to najlepsze miejsce do tego jest Awesome Go. To jest na GitHubie cała taki wielka stronka i tam właściwie można tam znaleźć odnośniki do prawie wszystkiego, żeby tutoriale, książki, jak zarówno też dużo bibliotek, które już są w miarę przejrzane, bo to jest mocno moderowana lista i sam też przez jakiś czas nad tym siedziałem, to tam każda na przykład biblioteka, która tam trafi, to musi mieć odpowiednią ilość testów, odpowiednią ilość, kod musi być sformatowany na przykład dobrze, musi być przez różne lintery przepuszczony, żeby to było, które ułatwiają życie lintery, że tak powiem, i trochę ulepszają ten kod, który od niektórych wychodzi.
Bo czasami... to aż tak.
No tak, mocno przy tym... Tak się jakby pilnuje, pilnuje takich rzeczy. Dave Chaney też rzucił w miarę ciekawą, sobie stworzył listę takich jakby nie tak rozbudowanych jak Ascent Go, która jest olbrzymia. Takie też dla początkujących osób. Tak, chociaż tak jak mówię, że na przykład dla początkujących programistów jako takich może być mało materiałów. Dopiero się zaczynają tak pojedyncze jakieś rzeczy pojawiać. Bardziej są już takie, które osoby już przychodzą z innych języków. Z Pythona bądź skomplikowanych języków. I to już, żeby po prostu ułatwić im jakby przejście do tego języka. Co ciekawe, jakiś czas temu było, na przykład twórcy byli zdziwieni. Ogólnie język był projektowany jako zastępstwo dla C++, ale głównie przychodzą ludzie z języków skryptowych.
Dziwne, prawda? Nie, no, w językach skryptowych, to od siebie mogę powiedzieć, brakuje wydajności. JavaScript nie to, albo Python nie to, że są jakieś horrendalnie wolne, chociaż pamiętam czasy, gdzie JavaScript był bardzo wolny.
Teraz poszło dużo kasy, żeby go przyspieszyć.
Nie? Tak, po prostu już stary jestem, dlatego pamiętam te czasy, ale w Pythonie, co mnie dziwi, dlaczego ludzie przychodzą akurat z Pythona na Go, tam jest bogactwo bibliotek. Po prostu ich jest od zarąbania do wszystkiego. Od machine learningu skończywszy, nie wiem, nastawianie jakiegoś serwerka, DLNA czy coś w tym stylu, dla media castingu. Więc po prostu jest wszystko, a tutaj... Jak to jest tutaj w wypadku bibliotek, w wypadku tego, no, co jest dostępne?
Te 5 lat temu, jak wychodziła wersja 1.0, no to rzeczywiście było ciężko. Teraz zaczęło coraz więcej też firm właśnie w to wchodzić, zaczynają się pojawiać, no dużo więcej bibliotek składa, to nie jest na przykład do machine learning i tak dalej, taka ilość jak dla Pythona, ale już jakieś początkowe rzeczy, bądź bardziej rozbudowane, tam jest cała organizacja GoNum, która po prostu bardziej właśnie w kierunku matematycznych rzeczy, całych tam obliczeń i tak dalej, tworzy biblioteki, to też nie jest na przykład taka prędkość na przykład jak w Pythonie, ponieważ przeważnie te Pythonowe biblioteki są już napisane w C, niskopoziomowa, to wszystko właściwie jest w Go napisane, tak samo zresztą jak już sam własny Go, który jest sam w sobie napisany. I to nie jest ta sama szybkość, ale rozwija się. I teraz na przykład dzięki temu, że twórcy starają się ograniczyć ilość dodawania nowych rzeczy, teraz skupiają się bardziej na tym, żeby go przyspieszyć. Żeby po prostu rozbudować to, co już jest i przyspieszyć garbage kolektora, jak najlepszy kod assemblerowy generować i tym podobne rzeczy. I tak powoli z wersji na wersję coraz bardziej przyspiesza Go. To nie jest jakieś tam, wiadomo, jakieś skoki olbrzymie, ale momentami można naprawdę zyskać, po prostu rekompilując z jednej wersji na drugą, skoki są. Ten sam kod.
Bo masz dosyć dużo doświadczenia w C++. Jakbyś miał porównywać tę różnicę wydajnościową, czy to są procenty, dziesiątki procentów, tysiące?
Jak zawsze to zależy od tego.
Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, ale to pytam teraz prywatnie ciebie.
Ja bym powiedział tak, że jest tak, potrafi być 1,5 do 2 razy wolniejszy. Ale to też zależy, czy dużo, że robisz rzeczy, które na przykład mocno obciążają garbacz kolektora, czy na przykład też unikasz raczej.
Kwestia stylu, w jaki
jak
sposób.
Zawsze. Jak wszędzie.
Dokładnie. Znaczy, z pewnych wypadków, pewnych języków ciężko jest zejść poniżej pełnego poziomu, po prostu zaciągnie tyle ramu, ile potrzebuje i będzie mielił.
Ale to tak, z wersji na wersję coraz lepiej to działa, zwłaszcza, że razem z językiem przychodzą tule, które pozwalają ci sprawdzać, co się właściwie dzieje pod spodem i twórcy bardzo zachęcają, żeby z nich korzystać i jak widzi się coś, co działa za wolno, coś, co nie działa tak, jak powinno i tak dalej, to zgłaszać i właśnie dzięki temu, że nie starają się ciągle dorzucać nowych rzeczy, po prostu starają się ciągle ulepszać to, co jest do tej pory. I potrafi być tak, że był jakiś artykuł, że na przykład w wersji 1 chyba 3 Go jakiś dla kogoś działało. Działało wolno, jakiś tam chyba czat był, robili jakiś czat napisany w Go, To potrafiły być na przykład Stop the World garbage kolektora, kiedy on tam sobie zwalnia pamięć, potrafiło lecieć w 2-3 sekundy, a później przekompilowali do wersji 1.7, tam w międzyczasie zgłaszają wszystkie bugi i tak dalej, błędy i garbage kolektor spadł do maksimum 15-12 milisekund. Ta sama aplikacja, ten sam kod źródłowy.
To jest przyjemne. To ciężko pobić, bo tak, dosyć często przynajmniej ja się spotykam z tym, że do języka się dorzuca feature'ów, robiąc z niego, nie przymierzając język wieloparadygmatowy, tracąc wydajność przez to, bo jest potrzebna jakaś tam wsteczna kompatybilność. Wspomniałeś trochę o toolach. Jak to wygląda z toolsetem? Teraz przynajmniej.
Tool jest dużo. Z językiem przychodzi też sporo, chociażby na przykład ten GoFMT, do formatowania kodu, to przychodzi prosto z językiem. Z językiem też przychodzi narzędzie do pisania testów, także to jest wszystko w język wbudowane. Do pisania benchmarków też razem przychodi z językiem, także możesz wszystko sobie w jednym pliku do testów sobie wrzucać. Przychodzi właśnie bardziej zaawansowane tule do testowania i sprawdzania pamięci. Patrzeć jakby pod spodem, co się dzieje i zachęcać ludzi do optymalizowania i do wysyłania raportów do coverage'u, przychodzi razem też z językiem, wszystko właściwie potrzebne, cały profiling też przychodzi z językiem.
Miłe, to jest naprawdę miłe, bo takich narzędzi próżno szukać wtedy, kiedy ci się rąbie po wydajności, bo to jest zupełnie inne podejście, że język jest konstruowany w ten sposób, żeby był wydajny, a nie ty musisz profilować aplikację, jak zaczyna ci bić po wydajności, szukając magicznych haków.
To jest też dobre w tym sensie, bo ponieważ język Go jest napisany w Go już teraz, to te same narzędzia są wykorzystywane do optymalizacji języka Go. I po prostu dzięki temu one nie wiszą tam gdzieś z boku, bo tam komuś się coś przyda, albo bo jest tam potrzebne gdzieś na zewnątrz, tylko tutaj te same narzędzia, które ty możesz sobie wykorzystać do swojego poprawy swojego kodu, wykorzystywane jest przy pisaniu samego języka Go. I dzięki temu można powiedzieć, oni mają parcie, żeby je ulepszać. O, w taki sposób.
To jest ciekawe, bo jak dla mnie to się odróżnia od wielu języków, które są dostępne i stają się mniej lub bardziej popularne. Jak oceniasz wielkość community na świecie? jakieś standardowe metody komunikacji, jakiś Slack, jakieś inne narzędzia.
Jest Gitter. Slack dla Go, jest lista mailingowa Golang Nuts, jest też całe forum, a teraz mi uciekło z głowy dokładny adres.
Dorzucimy do linków pod tym nagraniem.
Okej, okay, no wiadomo, jest Reddit, no wszędzie, gdzie tam siedzi. Na Stack Overflow też jest mnóstwo odpowiedzi na różne pytania. Dużo jest tego i się rozwija.
Okej, okay, to na koniec, w ramach podsumowania, dlaczego warto się tym językiem zainteresować? Jakby spędzić, nie wiem, na nim weekend, dwa, trzy, w zależności od tego, ile będzie potrzebne. Według ciebie?
Według mnie, żeby zobaczyć, że można prościej czasami. Że okej, okay, to nie daje jakiejś magii, ale upraszcza, można powiedzieć, pokazuje ci, jak można sobie uprościć trochę życie czasami.
Podoba mi się to podejście. Dobek, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie?
O mnie? Głównie na GitHubie. Raczej unikam serwisów społecznościowych.
Może i lepiej.
może i lepiej, tak.
Dobek, dzięki za przyjęcie zaproszenia i interesującą dyskusję. A wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Just for Fun Extra już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.
Cześć, dzięki.